bo mam nadzieję, że Bóg może nam pomóc lepiej zrozumieć, aby misja szła do przodu. Boże nasz i Ojcze, z głębi serca dziękujemy Ci, że możemy się na kolejnym temacie skupić, który mobilizowałby nas do misji. Nie chcemy być statystami, nie chcemy być obserwatorami tylko, ale chcemy być takimi, których Ty prowadzisz i angażujesz. Użyj nas, Boże, w misji. Daj nam jasny umysł. Daj nam odwagę sprostać różnym wyzwaniom. Prosimy Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Szkoła sobotnia, stałe centrum szkoleniowe. Czy można zrobić coś ze szkołą sobotnią, aby miała charakter misyjny? Pewnie, że można. Nawet trzeba. Mam do Was, drodzy, pytanie. Ilu z Was jest nauczycielami szkoły sobotniej? Ręka do góry. O, dziękuję serdecznie. A ilu z Was jest kierownikami szkoły sobotniej? Jest jeden kierownik szkoły sobotniej. A ilu z Was chciałoby być nauczycielami szkoły sobotniej? Ręka do góry. Ci, co nie podnieśli rąk. Ale to może w takim razie ja Was zachęcę. I może taki snop światła na temat, jak można uczynić szkołę sobotnią o takim lepszym charakterze misyjnym. Bo czasami odnoszę wrażenie, że ta szkoła sobotnia, jak za chwilę zobaczycie, tworzy takie duże klasy nieraz w naszych zborach. To akurat nie są zdjęcia z okręgu dolnośląskiego, gdzie pracuję, z Wrocławia. Tak po prostu, jak wasze klasy wyglądają? Czy tak samo? Podobnie? Które klasy są lepsze? Mniejsze? Większe? Ta jest dobra? Ta jest dobra, tak. Kolejne, prawda? Taka migawka, to jest akurat nie z Wrocławia. O, ta jest lepsza. Ta jest dobra, bo mogą sobie położyć na stole podręczniki. I Biblię. Tak mniej więcej klasy szkoły sobotniej wyglądają we Wrocławiu. Zaraz zobaczymy też w innych zborach, jak wyglądają klasy. To jest w Jeleniej Górze. I teraz, co zrobić, aby te klasy szkoły sobotniej, tu jest w Wałbrzychu, klasy szkoły sobotniej, co zrobić, aby one miały większą ekspansję misyjną niż do tej pory. I musimy się nad tym właśnie zastanowić dzisiaj. W książce Posłannictwo Chrześcijan czytamy, że każdy prawdziwy uczeń urodził się jako misjonarz do Królestwa Bożego. Każdy z nas jest misjonarzem. A więc z chwilą chrztu każdy jest ordynowany do głoszenia Ewangelii. I ja tego jako pastor nie mogę zabronić, żeby ktoś szedł i głosił. Jest to jak gdyby z chwilą chrztu, to jest dana nam taka ordynacja. A przypuszczenie, że praca zbawienia dusz oparta jest jedynie na pracy kaznodziejów, jest fatalnym błędem. A to też jest w książce Posłannictwo Chrześcijan, ten cytat, Ellen White. A najlepszą pracą, jaką kaznodzieja może wykonać dla naszych zborów, nie jest wygłaszanie kazań, ale zaplanowanie pracy. Aby tą pracę zaplanować. I to jest taki zasadniczy cel powołania pastorów. Niektórzy myślą, kojarzą pastorów tylko z tym, że wygłasza kazania. A nie tylko pastor wygłasza kazania, bo członkowie zboru też wygłaszają kazania. A więc zasadniczym celem pastora jest zaplanowanie pracy. I czy klasy szkoły sobotniej mogą stać się takim wspaniałym, systematycznym narzędziem misyjnym? Nawet jeden aktywny członek, który dzieli się z tym, co czyni Bóg, może być tym i tak zachęcić innych, że wkrótce wielu pójdzie za jego śladem i wielu się zachęci. Są takie cytaty Ducha Proroctwa, które mówią, że ożywienie zaczyna się od jednej osoby, która bardzo pragnie kontaktu z Bogiem i poddaje się Mu i zaczyna współpracować z Bogiem. Temu się przyglądają inne osoby i też chciałyby taki, mieć takie same błogosławieństwa. I tak nastaje czas ożywienia serc ludzkich. Tak to funkcjonuje. To się od pojedynczych jednostek zapala i to nie stanie się, że ja na przykład dzisiaj powiem pewien wykład i nagle wszyscy się do tego zapalą. To na pewno z was powstaną jakieś jednostki, które uchwycą, bo ja przedstawię pewną wizję. Jak uchwycicie tą wizję, to zaczniecie ją zapalać w swoich zborach. Szkoła sobotnia jest polem misyjnym i daleko więcej ducha misjonarskiego powinno się wykazywać w tak ważnym dziele, więcej niż miało to miejsce w przeszłości. To mamy w książce ze Skarbnicy Świadectw w drugim tomie, 371 strona. A więc mówi o szkole sobotniej, że ona jest polem misyjnym. I mówi o przyszłości, że w przyszłości może być wykorzystana jeszcze bardziej efektywnie, jeśli chodzi o misję. Przeszłość jest za nami, teraz mamy teraźniejszość, ale przed nami przyszłość. Ale niektórzy ludzie mówią, ja nie mam czasu. Słyszeliście takie wymówki?
Oczywiście.
Tak, ja nie mam czasu. Jakie jeszcze mamy? A nie wiem, jak to się robi. W takim razie mamy to seminarium i możemy po prostu nauczyć się, jak to robić. Do tej pory prowadziliśmy szkołę sobotnią i było wszystko dobrze. Po co te zmiany? Po co to zmieniać? Prawda? Czy to, co cały czas robiliśmy, może potrzebuje pewnej zmiany, pewnego odświeżenia? Brat przewodniczący generalnej konferencji, brat Wilson, powiedział o tym, żeby nastąpiła reformacja i co? I ożywienie. Na stronach internetowych czytam o tym, żeby w naszym kościele nastąpiła reformacja i ożywienie. Co to jest reformacja? Proszę? Niekoniecznie. Reformacja to jest przereformowanie jakichś struktur, sposobów podejść do pewnych spraw, może nawet i reorganizacja. To jest reformacja. Ożywienie to jest co innego, ale reformacja. I czy możemy tak reformacyjnie podejść nawet i do szkoły sobotniej?
Tak.
Oczywiście. Ja cieszę się, że tutaj akceptowany jestem, bo myślałem, że będę miał opory, że powie ktoś nie. Ale cieszę się, że jestem akceptowany. Dalej, czasami niektórzy mówią, dają taką konstruktywną radę. Mówią, bracie, to się co? To się nie da. Myśmy to próbowali, prawda, wiele razy, ale to się, bracie, nie da. Tak więc, ale adwentyści dnia siódmego czynią postępy, podwajają swoją liczebność, wznoszą sztandar prawdy w ciemnych miejscach ziemi, a mimo to praca posuwa się znacznie wolniej niż chciałby Bóg. Powstaje pytanie, dlaczego? I Ellen White właśnie w książce Posłannictwo chrześcijan odpowiada. Indywidualni członkowie nie powstali do gorliwego działania według posiadanych zdolności i wszystkie gałęzie pracy kuleją z powodu braku żarliwej pobożności i poświęconych, skromnych, bojących się Boga pracowników. Ja dzisiaj wam przedstawię wizję, bo możecie mnie zapytać, a gdzie to działa, a gdzie to? Nie wiem. Tam będzie działało, gdzie ta idea zostanie uchwycona. Powstaje pytanie. Kiedyś pamiętam na takim szkoleniu w Gdyni, kiedy jeszcze byłem pastorem w Elblągu, przyjechał brat Jim Hazy i zadał nam wszystkim, nauczycielom szkoły sobotniej, bo to było takie szkolenie nauczycieli szkoły sobotniej, zadał nam takie pytanie. Co jest nadrzędnym celem szkoły sobotniej? Różne są cele szkoły sobotniej, ale co jest takim nadrzędnym celem? Jak byście powiedzieli? Misja, ewangelizacja. Nauczanie. Przygotowanie. To jeszcze nie jest to. To są cele pewne, tak, ale ten nadrzędny cel, taki najważniejszy. Co jest najważniejszym celem szkoły sobotniej? wzrost duchowy jej członków. To jest celem. Wzrost duchowy jej członków. Są oczywiście różne cele. Pierwszym to jest tak wzrost duchowy. Następnie społeczność. Mamy społeczność w jednym gronie. Następnie lokalna działalność misyjna, a nawet po prostu może być misja światowa. Wszyscy jesteśmy zelektryfikowani takimi informacjami, jakie przychodzą do nas z Ameryki Południowej. Te dane, które tutaj widzicie, to akuratnie wziąłem z lekcji szkoły sobotniej aktualnej, jaką teraz mamy. Jak odwrócicie lekcję szkoły sobotniej, ja mam gdzieś tam w swojej torbie, to tam wyliczyłem sobie, że właśnie, bo w Brazylii to jest kilka unii, a wyliczyłem, że w tej chwili na stan obecny jest 1 240 000 członków, ochrzczonych członków. W Peru jest 432 000, w Boliwii 75, 119 w Chile. To są katolickie kraje Ameryki Łacińskiej. Ktoś mówi, no tam jest inna mentalność, to są Latynosi, oni są po prostu bardziej żywiołowi, inaczej podchodzą do tych spraw. A okazuje się, że właśnie przez klasy szkoły sobotniej najbardziej się pomnażają. I 11 lat temu był u nas w Polsce Sergio Moctezuma i właśnie mówił, opowiadał, w jaki sposób wykorzystywana jest szkoła sobotnia do celów misyjnych. Dlatego chciałbym dzisiaj na tą rzecz zwrócić uwagę. Jeszcze dwa cytaty. Szkoła sobotnia powinna być jednym z największych instrumentów najbardziej skutecznych w przyprowadzaniu ludzi do Chrystusa. Czy do tej pory jest tak czynione? No, widzę milczenie, że to znaczy jest przed nami wyzwanie. Prawidłowo prowadzona szkoła sobotnia jest jednym z największych Bożych instrumentów w przyprowadzaniu ludzi do znajomości, też oczywiście prawdy. Ponieważ szkoła sobotnia funkcjonuje co tydzień, to jej klasy mogą stanowić takie stałe centrum szkoleniowe. My często tak podchodzimy do tego, że ach, przerobimy sobie lekcje w klasie. Raz się nauczyłem, raz się nie nauczyłem, pogadamy sobie. Ale i tak podchodzimy trochę na luzie do szkoły sobotniej. Niektórzy przychodzą już bez Biblii, niektórzy przychodzą bez lekcji. Proszę? Chwała Panu, jeżeli tego się w domu nauczyli, ale jak w ogóle nie sięgnęli w tygodniu. No. Dobrze, jeżeli w ogóle przychodzą. Tak, w pewnym zborze raz zwróciłem na to uwagę, że naliczyłem ich 30 paru, 31 osób na szkole sobotniej, a na drugiej części było ich 62 osoby, a więc połowę zboru nie przychodziło. Ja mówię, jak my do tego podchodzimy? Jeżeli chcemy poruszyć świat, to po prostu musimy najpierw, Pan Bóg musi najpierw poruszyć nas. Chciałbym zwrócić uwagę na takie 10 elementów zbudowania efektywnych grup wzrostu w szkole sobotniej. I pierwszy taki punkt, najpierw je wymienię, to jest klasy 6 do 8 osób. Następnie powiem coś na temat asystenta ewangelizacyjnego. Plany działalności misyjnej. Czas trwania zajęć 50 do 60 minut w klasie. Czas poświęcony nieobecnym uczniom w klasie, czego się nie robi powszechnie. Czas na sprawy misyjne. W niektórych klasach, w niektórych miejscach już tylko się doświadczenia opowiada. Wyciąganie wniosków z dyskusji nad lekcją. Następnie tygodniowe spotkania nauczycieli, tak zwane zebrania nauczycielskie. Ilu z was w takich zebraniach nauczycielskich bierze udział albo wie, że w jego zborze istnieją takie zebrania? Dziękuję uprzejmie. A więc jest dużo rzeczy do zrobienia. Udział w ogólnych programach i wspólnota. Przejdźmy do klas 6 do 8 osób. Dlaczego taka liczba? Dlatego, że specjaliści, którzy zajmują się małymi grupami, mówią, że w grupie 20-osobowej przeciętnie tylko 4 osoby są zaangażowane. Zauważcie, w takich grupach przeciętnie 4 osoby tylko są zaangażowane. Podczas gdy 100% zaangażowania występuje w grupach od 6 do 8 osób. Wszyscy są w 100% zaangażowani. A jeżeli chodzi nam o wzrost duchowy członków, to wtedy po prostu to jest optymalne zaangażowanie. Zaangażowanie posiada zasadnicze znaczenie w zrozumieniu i duchowym wzroście, prawda? Dydaktycy mówią, że zapamiętujemy 10% z tego, co słyszymy, ale 90% z tego, co widzimy, słyszymy i o czym sami mówimy. A więc popatrzcie, co musi zrobić nauczyciel? Tak, on teraz musi więcej niż tylko wiedzieć, bo jak jeżeli on po prostu powie temat, to on po prostu tą klasę zniszczy. Dlatego, że on ich nie angażuje. Niektóre klasy są właśnie do tego przyzwyczajone. Pewien brat powiedział do mnie tak, słuchaj bracie, ja po prostu chcę być w tej klasie, bo ja lubię jak ten brat mówi. To już jest z góry złe założenie. Tak nie funkcjonuje szkoła sobotnia. Po to jest apel ewangelizacyjny, po to jest kazanie. Takie zrozumienie, miłość, troskliwe zainteresowanie oraz wspomaganie niełatwo następuje w takiej 20-osobowej klasie. Popatrzmy teraz na asystenta ewangelizacyjnego. To jest taki aktywny członek wybierany, który ma taki zapał misyjny i zawsze klasa powinna taką osobę wybrać, która jest zapalona misyjnie. I on będzie zapalał i oczywiście pociągał innych do pracy misyjnej. I przy nim inni rozwiną te talenty. Nie jest coś takiego, że my tabu już nic nie potrafimy. Pan Bóg wszystkim dał dary. Czy jesteście przekonani, że tutaj jak jesteście obecni, macie dary wszystkie kompletnie? Tak czy nie? Ja jestem przekonany, że tak. Że nie brak żadnego wam daru. Tak jak apostoł Paweł pisał do Koryntian, mimo że wiedział po prostu, że w tym Koryncie rzeczy się działy nie takie, jak powinny były się dziać, ale powiedział, że macie wszelkie dary. Tylko problem polega, czy my je wykorzystujemy. Na tym polega problem. Jeśli to możliwe, to wszyscy tacy właśnie asystenci ewangelizacyjni, którzy oprócz nauczyciela powinni w takiej klasie być, powinni być też przeszkoleni i pastor czy kierownik ewangelizacji albo jeszcze jakiś inny powinien po prostu takich wyznaczonych asystentów, jeżeli tak dojdzie do takiej reformacji w szkole sobotniej, powinien oczywiście przeszkolić. Trzeci punkt to plany działalności misyjnej. Każda klasa powinna mieć taki plan ewangelizacyjny. I tu mamy taki cytat, ale przejdę dalej, bo czas leci. Posiedzenie klasy, a więc mamy agendę, prawda, na której będziemy mogli różne sprawy rozważać odnośnie spraw ewangelizacyjnych, misyjnych. Zawsze najlepiej jeden, dwa, trzy pomysły wybrać. Ja mogę tak, jeśli chodzi o sprawy misyjne, powiedzieć, że w naszym okręgu na Dolnym Śląsku to najbardziej zdają egzamin na przykład wypożyczalnie książek, obnośne wypożyczalnie książek, płyt i znaków czasu. A więc wyznawcy idą w pobliżu naszego miejsca zgromadzenia, gdzieś najbliższe ulice i wypożyczają. Taka obnośna wypożyczalnia książek. Mają pewien sposób, zaczynają od książek takich łatwiejszych, potem pożyczają trudniejsze książki i mamy takie kontakty i są nawet i osoby chrzczone z takich właśnie z takich działań. Również Zborowa Szkoła Biblijna, czyli KSB w wymiarze takim zborowym. To są pomysły. Nawet takie 63 pomysły mamy w takiej książeczce Wpływ małych klas na jakościowy i ilościowy rozwój Kościoła. Nie wiem, taka niebieska. Kto z was taką książeczkę ma? Wpływ małych klas na jakościowy i ilościowy rozwój Kościoła. To jest Smitha. Calvina Smitha, książka, bardzo dobra, także jeżeli będziecie chcieli takie klasy utworzyć, to tam zaglądnijcie, tam jest naprawdę dobry materiał na ten temat. Tutaj mamy podane, jakie najczęściej podejmowane są decyzje przez klasy, a więc zawsze rozpoczynają od najłatwiejszych kontaktów. I zawsze te plany są nie w czasie lekcji szkoły sobotniej, ale gdzieś tam raz na jakiś czas spotkać się z klasą w innym miejscu i sobie wybrać pewne plany. Czas trwania zajęć 40 do 50 minut. A pamiętajmy, że główne cele to jest ożywienie duchowe, czyli codzienne studium tej lekcji to odbywa się oczywiście w domach. Tutaj, gdy przychodzimy do klasy szkoły sobotniej, to w tej chwili zupełnie inaczej przebiega. My nie przerabiamy po prostu tych lekcji. Dalej, wspólnota wierzących, czyli społeczność, tworzymy pewną społeczność, bardziej się poznajemy i lokalna działalność ewangelizacyjna. Zadanie kierownika szkoły sobotniej polega na zintegrowaniu, monitorowaniu całego programu szkoły sobotniej. Jak wtedy wygląda zebranie nauczycieli? To nie jest tylko zebranie pewnego materiału, zwrócenie uwagi na pewne elementy w tym materiale, ale także, czy ta klasa szkoły sobotniej nie jest przypadkiem za duża, czy jak zadawać pytania typu otwartego, a nie typu zamkniętego, prawda? Aby pobudzić dyskusję. A więc te elementy z tego materiału, który wam przedstawię, ja w zasadzie przedstawiam to w 3 godziny na takim szkoleniu, a jeszcze mam 22 minuty. Tak więc, ale postaram się przejść dalej. Czas poświęcony sprawie nieobecnych w klasie. Oprócz tego, że mamy klasę, to nam powinno być przyszeregowane pewne grono osób, które nie przychodzą do zboru. Są na liście członków zboru, ale nie przychodzą. I wtedy poświęca się czas 5 minut na tych, którzy nie są obecni. Co zrobić? Pewna siostra przez dłuższy okres czasu nie przychodziła. Wiecie, co zrobili uczniowie w klasie? Nie. Wzięli kartkę pocztową i napisali do niej, na tej kartce pocztowej, że siostro, bardzo za tobą tęsknimy. Dawno żeśmy cię nie widzieli. Chcielibyśmy cię widzieć, zobaczyć, kochamy cię. I wszyscy podpisali się. Zebrali wszystkie podpisy i kartka została wysłana. Następnego sabatu przyszła ta siostra. Skoro taką piękną kartkę od was dostałam, to jestem. Tak więc, ale to różne sposoby. Nie tylko, to akurat nie, młodzież zrobiła to w ten sposób, nie? Ale to różnie po prostu trzeba podejść, trochę wykazać się takim twórczym podejściem, aby tych ludzi zachęcić. A więc każda klasa powinna też mieć jakieś osoby z listy, które po prostu ma pod swoją opieką. Tych, którzy nie przychodzą. Czy na przykład chorzy są w ten sposób. Czas na sprawy związane z pracą misyjną. To jest te 15 do 20 minut w każdej klasie. Tak więc to jest niezwykle istotne i ważne i tą działką zajmuje się asystent ewangelizacyjny. Nauczyciel później będzie miał swój czas, ale on ma te 15 do 20 minut i on po prostu planuje misję. I on angażuje, on wciąga członków zboru, członków tej klasy w działalność misyjną. Asystenci nigdy nie powinni uważać, że tego nie potrafią zrobić. Nikt nie zna wszystkich odpowiedzi. Powinni rozpocząć od tego miejsca, w którym się znajduję i zrozumienia, że gdy będą stale studiować Biblię i modlić się, to Boże prowadzenie zapewni, Bóg zapewni sukces. Szkolenie na żywo, takie bezpośrednio w pracy, jest najbardziej taką skuteczną formą szkolenia. Jeżeli na przykład niektórzy nie wiedzą, jak składać wizytę gdzieś w domu, no to po prostu wziąć jednego, dwie osoby i iść od drzwi do drzwi najpierw samemu. Ty obok mnie stój i módl się. Zobacz, jak to funkcjonuje. Po jakimś czasie niektórzy powiedzą, słuchaj, ja widzę, że to jest bardzo proste. Teraz ja to spróbuję. Tak więc klasy szkoły sobotniej, one powinny mieć swój własny plan ewangelizacyjny, misyjny. I teraz dyskusja na tematy poruszane w lekcji i wyciąganie praktycznych wniosków. Dyskusja właśnie powinna zmierzać do wyciągnięcia wniosków, które mogą być zastosowane w codziennym życiu w nadchodzącym tygodniu. A więc wyznawcy, dzieląc się przy okazji swoimi problemami, smutkami z tygodnia, radościami, uczą się, jak Bóg w szczególny sposób prowadzi każdego z nich. I wzrasta też taka więź i wzrasta poziom duchowy. Dlatego, że jest taka psychologiczna zasada, że wyrażenie pogłębia wrażenie. A więc Ellen White na przykład mówi o tym, że jeżeli my głosimy Ewangelię, to ta praca ewangelizacyjna wzmacnia duchowo nas samych. A więc nasze wypowiedzi również nas wzmacniają duchowo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wypowiadając się w niektórych kwestiach, my wzrastamy duchowo. I dlatego nauczyciel, wiedząc, mając świadomość tego, powinien tak poprowadzić, żeby jego było jak najmniej słychać, ale żeby po prostu klasa brała udział. I jeżeli zauważy, że jest 100% zaangażowanie w klasie, odniósł sukces. I powinien mieć tylko kilka pytań aplikacyjnych, otwartych, nie typu zamkniętego, po którym będzie odpowiedź tak albo nie. Ale pytania, które wzbudzają dyskusję. Funkcja nauczyciela szkoły sobotniej nie polega na wbijaniu prawdy młotkiem albo jak wlewaniu przez lejek do umysłu. Tradycyjna metoda stosowana w szkole sobotniej polegająca na tym, że nauczyciel samotnie zgłębia dane zagadnienie, a następnie gotowy produkt swoich przemyśleń przedstawia uczniom, nie była metodą Jezusa. A więc musimy o tym pamiętać. Jeżeli członkowie zboru tak bardzo chcą usłyszeć jakiegoś brata w szkole sobotniej i tam się do tej klasy przyłączają, to już jest błąd w założeniu. To klasa ma funkcjonować, oni mają po prostu prowadzić dyskusję. A więc nauczyciel angażuje swoich uczniów w proces badania, także rozumieją oni grunt, na którym wyrastają końcowe wnioski. Nauczyciel w szkole sobotniej, któremu zależy na nauczaniu, rozwoju ucznia, będzie unikał stylu nauczania polegającego na wkuwaniu i recytowaniu komentarza. Czasami byłem świadkiem, i to w poważnych niektórych w naszej diecezji zborach, gdzie był prowadzący za kazalnicą, cały zbór siedzący, a teraz, bracie, przeczytasz ten komentarz. A teraz, bracie, a ty, siostro, to pytanie. I w całym zborze brały udział tylko 4 aktywne osoby, reszta milczała. Musimy coś z tym zrobić. I z uwagi na to, że jeżeli zreformujemy szkołę sobotnią, zobaczymy ożywienie, zobaczymy tego rezultaty. Tak więc dyskusja prowadzona w klasie jest nie tylko interesująca sama w sobie, ale słowa wypowiadane przez uczniów, to co mówiłem, wzmacniać będą podawane informacje, kształtować ich charaktery. A więc jeżeli się to uda, nam tą klasę w ten sposób zmobilizować, to naprawdę będzie sukces. A poza tym, jak członkowie się wypowiadają, to już się uczą również wypowiadać się ze Słowa Bożego do swoich przyjaciół. Prawda? To właśnie przygotowuje szkoła. Dlaczego się nazywa szkołą? No bo szkoli nas. I tak powinniśmy na to zwrócić uwagę. Podczas studium powinny pojawić się takie pytania. Jaką myśl przekazuje ten tekst? Jakie on ma znaczenie dla ciebie? Podziel się doświadczeniem, w którym dostrzegasz spełnienie się prawd przedstawionych w omawianym fragmencie. Albo pomyśl o tym, co może wydarzyć się w twoim życiu w nadchodzącym tygodniu w oparciu o te tematy, prawda? Tak więc to są takie pytania przykładowe. Każda istota ludzka stworzona na obraz Boży, tu czytamy z książki Wychowanie, wyposażona jest w przymioty podobne do Stworzyciela. Indywidualność, zdolność do myślenia i działania. Zadaniem każdej prawdziwej edukacji jest rozwinięcie tych zdolności, uczenia młodych ludzi żeby myśleli, a nie tylko powtarzali myśli podane przez innych. A więc takie twórcze działanie poprzez zaangażowanie całej klasy uczy myślenia. I to, co już wcześniej wspomniałem, ponieważ zapamiętujemy tylko 10% z tego, co słyszymy, a 90% z tego, co widzimy, słyszymy i o czym sami mówimy, jest coś do zrobienia? Na pewno jest. Aby przedstawić ludziom prawdy biblijne w sposób atrakcyjny, pociągający, trzeba włożyć więcej wysiłku i umysłu, ale my czasami jesteśmy leniwi. Nam się po prostu nie chce. Nawet więcej zaangażowania niż moglibyśmy powiedzieć kazanie. A więc nauczyciel tutaj bardziej powinien w sposób twórczy być zaangażowany. Ja często korzystam, mając lekcje szkoły sobotniej, z ostatnich pytań na dole. Bo tamte ostatnie pytania na dole, one są do osobistego zastosowania. Ja je czasami przekształcam, znając po prostu potrzeby członków klasy, to ja je czasami przekształcam, tak je formułuję, że to jest dla nich bliższe i wtedy po prostu mam od nich odpowiedzi. Tak więc warto, abyśmy o tym pomyśleli. Nauczyciel winien wsłuchiwać się uważnie w wypowiedź swoich uczniów, aby mógł zorientować się, jakie są rzeczywiste ich potrzeby. A więc klasę powinien znać. To nie powinien być nauczyciel, który jest rotacyjny i przechodzi z jednej klasy do drugiej, bo tam akurat nie brakuje, to tam idź bracie, albo tam. Powinien być z jedną klasą związany, którą zna i on już przygotowuje pewne pytania i wie, jak je zadać, jak rozwinąć dyskusję. A zatem najważniejszym w klasie ma być kto? Nauczyciel? Nie, właśnie grupa jest tu najważniejsza. Nauczyciel ma być takim dyrygentem, prawda? Takim animatorem, można by powiedzieć, ale nie solistą. Ale nasze klasy tak właśnie do nauczycieli są przyzwyczajeni, jako do solistów, prawda? Zauważyliście? W sposób naturalny czasami mamy chęć wypowiedzenia wszystkich myśli. Czasami niektórzy rwą się do tego, żeby tylko odpowiadać w klasie szkoły sobotniej. Teraz nauczyciel musi w mądry sposób teraz tak pokierować, żeby ci, co często odpowiadają, troszeczkę przystopowali, ale wyciągnąć, zdać takie prostsze może pytanie osobie, która nie odpowiadała. Albo przeprosić skromnie, powiedzieć, bracie, wiesz co, jeszcze ta siostra nie odpowiedziała, chcielibyśmy zobaczyć, co ona myśli na ten temat, prawda? W ten sposób on patrzy ogólnie na klasę i on po prostu kieruje dyskusją, angażując wszystkich w ten proces myślenia. I taka myśl tutaj na samym końcu. Wśród małych klas praktyka codziennego studiowania Biblii wzrasta z 20% do 90% w ciągu 2 miesięcy. A więc jeżeli taki sposób prowadzenia lekcji w klasie będzie kontynuowany, to wzrośnie praktyka codziennego uczenia się lekcji do 90%. Warto? Warto tak właśnie angażować klasę? Myślę, że tak. Świadczenie jest rzeczywistą potrzebą każdego człowieka, tak ważną jak trzecia noga w trójnogu. Zagadnienie świadczenia bardzo łatwo wpleść w dyskusję nad praktycznym zastosowaniem lekcji. I celem nauczyciela nie jest omawianie lekcji. To już zostało zrobione gdzie? W domu. Tak, to jest zostało w domu. Chyba by cały dzień trzeba, żeby przestudiować całą lekcję. Tego się po prostu nie da zrobić. W ciągu 35 minut nie da się dokonać głębokiego studium, prawda? To ma być zrobione w domu. Takie nowe podejście do prowadzenia lekcji w klasach może sprawić, że niektórzy przyzwyczajeni jedynie do słuchania wszystko wiedzącego nauczyciela będą potrzebowali trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. I musicie, powiem tak, że przyzwyczajenie staje się drugą naturą człowieka. I teraz jeżeli stąd przyjedziemy do zborów i będziemy chcieli to wprowadzić, powiem, to nie będzie łatwe. Będziecie musieli się spotkać ze zborem, Może będziecie chcieli wziąć pendrive'a i ode mnie po prostu przegrać to, co tu mam. Może innym przedstawić to, przerobić sobie w jakiś sposób, prawda? Przygotować się do tego i spowodować. Powiem tak, że najlepszym przyzwyczajeniem jest przyzwyczajanie się do dobrych przyzwyczajeń. I teraz, jak teraz to podtrzymywać, żeby to funkcjonowało? Ten program jest zgodny z zasadami przekazanymi nam przez Boga i przez ducha proroctwa i można go wprowadzić w szkole sobotniej. Cotygodniowe spotkania z nauczycielami, uczestnictwo w ogólnych programach, jakie zbór organizuje i wspólnota, a więc spotkania poza klasą szkoły sobotniej, chociażby nawet takie towarzyskie spotkania albo nawet jakaś wycieczka, prawda? Prawdopodobnie najważniejszymi spotkaniami najpierw co tydzień, później co miesiąc będą zwoływane przez kierownika ewangelizacyjnego. Tutaj mamy wyszczególnione, co jest pomocne w nauczaniu. To jest podjęcie decyzji, że w klasie szkoły sobotniej będziesz koordynatorem dyskusji, a nie wykładowcą. Często to jest pokusa nauczyciela, że on wtedy chce zaistnieć, prawda, i chce pokazać po prostu, jaką ma wiedzę, jakie ma wiadomości. I to jest ta pokusa, że po prostu sprowadzi klasę do zera, że nie będzie aktywności. Bo każdy, gdy posłucha jego, mówi, to ja tak po prostu nie potrafię mówić, nie? To ja nie mam takiej wiedzy. W takim razie ja w klasie szkoły sobotniej co? Nie będę się odzywał. I dlatego warto o tym myśleć, że mamy zaktywizować klasę, wydobyć po prostu. Po prostu nauczyciel ma działać tak jak położna, prawda? Która przyjmuje poród. Bo w klasie szkoły sobotniej coś się rodzi, prawda? To jest stały oczywiście proces. Musimy być uważni, analityczni w prowadzeniu dyskusji niż na przykład w prowadzeniu wykładu. Nie róbmy błędu polegającego na wygłoszeniu 10-minutowego przemówienia, bo to klasę rozstroi. Od razu zadawajmy pytania i prowadźmy dyskusję. Jeżeli klasa jest ociężała, jakoś tak no trudno idzie, to wybierzmy jednego lub dwóch takich pomocników, którzy przygotują pytania, aby właśnie można było prowadzić dyskusję w klasie. Przygotujcie listę zrozumiałych pytań dyskusyjnych odpowiednio do doświadczeń uczniów, jakie mają. A znacie swoich uczniów, więc wiecie, jakie mają doświadczenia. Nie zadawajcie pytań typu zamkniętego, na które odpowiedź brzmiałaby tak lub nie. O tym mówiłem już. One zatrzymują dyskusję. A więc koncentrujcie się na pytaniach takich, które zaczynają się od pytania dlaczego, jak, co o tym myślisz, a więc po których nie będzie odpowiedź tak lub nie, ale co najmniej kilka zdań. To wtedy po prostu może rozwinąć się dyskusja. Pytania aplikacyjne, takie, które odnoszą zasadę biblijną do życia ucznia, czyli coś do zastosowania. I nie staraj się pośpiesznie odpowiadać na pytania stawiane przez klasę. Ale skieruj to pytanie, a może brat odpowie, prawda? I tak kierujesz po prostu dyskusją. Nauczyciel jest jak gdyby w cieniu. Rzuci pytanie, rozpoczyna dyskusję, ale on pozostaje w cieniu, on jest tylko tym, który po prostu kieruje całą dyskusją. Temat ma, wie, zna i wie, jak prawidłowo po prostu pokierować. Nie stawiaj pytań typu zamkniętego, kłopotliwych pytań, takie na przykład, które wymagają od ucznia przyznania się, że na przykład nie uczył się lekcji szkoły sobotniej, prawda? Albo że nie wie, gdzie jaki tekst jest zapisany, albo nie wie, gdzie tam coś z ducha proroctwa. Tak więc raczej akceptuj wszystkie wypowiedzi. Warto na samym końcu lekcji szkoły sobotniej podziękować wszystkim uczniom za cenny wkład i udział w dyskusji nad zagadnieniem. Także to jest ważne, żeby oni zauważyli, że my to cenimy, że ten ich oczywiście wysiłek. Stawiane przez ciebie pytania powinny mieć ciąg logiczny. więcej czasu na pytania aplikacyjne, czyli do zastosowania w życiu. Nie bójmy się ciszy. Ja znałem taką pewną siostrę, nauczycielkę, która zadawała pytania. Nie minęło pół sekundy, już ona odpowiadała na to pytanie sama sobie. A więc nie bójmy się ciszy. Jeżeli nam na przykład potrzeba nad skonstruowaniem pytania i przygotowania się do poprowadzenia dyskusji trochę czasu, to nie dziwmy się, jeżeli zadamy pytanie, że ktoś potrzebuje trochę czasu, żeby na to pytanie odpowiedział. Tak więc nie odpowiadajmy sami na swoje własne pytania. A jak postępować z tymi, którzy uczuleni są na wszelkie zmiany? Jak z nimi postępować? Zauważono, że ci, którzy się przeciwstawiają, to zwykle osoby, które na takich spotkaniach, jak my mamy dzisiaj, po prostu nie byli. Dlatego warto wcześniej z takimi osobami przeprowadzić takie właśnie spotkania. Jeżeli zbór sobie tego życzy, to ja jadę i takie właśnie seminaria mam właśnie i spotykam się w zborach i to im przekazuję. Druga rzecz, co oni z tym zrobią? A więc my musimy zachęcać ich, żeby po prostu coś z tym zrobili, bo nam zależy na czym. Ilu z was zależy na misji, żeby poselstwo Boże się rozwijało? Ilu? No po to, żeśmy tu przyjechali. Może zwracam uwagę na coś pospolitego, bo co tydzień mamy po prostu do czynienia ze szkołą sobotnią, ale tą szkołę sobotnią możemy przekształcić, przeprofilować, zmienić, aby ona miała charakter misyjny. Jakie najczęściej słyszy się wymówki, na przykład w takich klasach? Bracie, no ja po prostu, gdy podzielę zbór na klasy, to będzie harmider. Jeden drugiego będzie przekrzykiwał. Spotykałem takich braci, powiedzieli, bracie, u nas się nie da, bo już próbowaliśmy i był harmider. Jeżeli rzeczywiście jest to klasa, tak jak tutaj widzicie, to jest harmider. Dlatego, że popatrzcie, jaki jest dystans między tą siostrą w okularach, a tamtą, co Biblię trzyma pod ręką. Gdyby one chciały coś sobie powiedzieć, to co one muszą? One muszą krzyczeć. Ale czy krzyk jest potrzebny w klasach 6 do 8 osób? Absolutnie nie. Drodzy, ja tak troszeczkę podpatrzyłem życie. Wiecie, my mamy opory, żeby stworzyć małe klasy w naszych zborach, ale popatrzcie, co się dzieje w świecie. Popatrzcie, ludzie pod parasolkami piją sobie piwo, prawda? I są w grupach sześcioosobowych, dobrze się czują. Czy oni sobie przeszkadzają nawzajem? Czy oni się przekrzykują? Czy jest tam harmider? Spokojnie sobie rozmawiają. Popatrzcie na kawiarnię, jak ludzie lubią przebywać, prawda? I między sobą rozmawiają. Wiecie, czasami niektórzy mówią, że no jednak my pójdziemy swoją drogę. Ale ja przyjrzałem się moim kolegom pastorom na jednej konferencji z pastorów i przed wejściem do WSTH stali sobie i intuicyjnie dobrali się w szóstkę. I między sobą prowadzili dyskusję. A więc to jest dla mnie dowód na to, że tak efektywnie działają klasy szkoły sobotniej. Tu mamy na przykład zjedli sobie dobre śniadanko i zauważyłem, że tak się dobrali w szóstkę, że najlepiej im idzie dyskusja. A więc jest to dowód na to, że to jest najlepsza forma. Oni to zrobili intuicyjnie. Oni nie zaprogramowali sobie, że się w szóstkę spotkają i tak będą rozmawiać. Tak po prostu najlepiej się czują ludzie w takiej właśnie grupie. I nie przekrzykują się nawzajem. Tu widzicie, pastora Zięcinę też bierze udział w dyskusji, prawda? Jest z nami obecnie tutaj. Także że podpatrzyłem, że właśnie w takiej grupie najlepiej się czują w wyrażaniu swoich przekonań. I to może się stać w naszych klasach. Jak przystąpić teraz do wprowadzenia tego planu? Czyli kto, gdzie, kiedy, jak? A więc kierownik szkoły sobotniej, nauczyciele określają ilość klas, dzieląc ilość uczęszczających na nabożeństwo przez 6. I tworzą takie właśnie klasy. Tak więc tak to powinno być rozpoczęte w klasie. Gdzie? Często słyszy się takie zdania, że gdzie my te wszystkie klasy pomieścimy, tego się nie da, bracie, bo macie tutaj pomieszczeń? Dosyć sporo, prawda? W tamtym pomieszczeniu, w tym pomieszczeniu może być klasa. Już jest trochę rozluźniona. Nawet tu na podium może być klasa w szkole sobotniej. Tak czy nie? Może być? Można ustawić tu krzesła na przykład? Można. Powiem, że błogosławione są te zbory, które mają krzesła. Ale te, które mają ławki, to mają problemy. Ale nawet i jeżeli jest dobra chęć, to przy zastosowaniu ławek można po prostu mieć również takie klasy. Tutaj mamy powiedziane, jak podejść. O, już czas minął, więc już tak troszeczkę przelecę. Kiedy? I teraz chciałem zwrócić uwagę tylko na taki polowy oddział szkoły sobotniej. Że w każdą sobotę po południu uczniowie klasy szkoły sobotniej udają się do swoich przyjaciół, mają ten temat, znają, mają już w głowie i mówią: słuchaj, studiowaliśmy po prostu takie wspaniałe dzisiaj zagadnienie, chciałem się z tobą podzielić. I zaczyna funkcjonować coś na zasadzie takiego wahadła, że to, co się uczyli w szkole sobotniej, to jest przekazywane przyjaciołom na podstawie tego podręcznika. I teraz chciałem pokazać taką klasę, prawda? 6 osób. Później, po jakimś czasie, kiedy przychodzą ci przyjaciele, których zaprosiliśmy, moja córka kiedyś zaprosiła koleżankę z liceum do swojej klasy, bo powiedziała jej, że wspaniałe mamy dyskusję na temat Pisma Świętego, i ona przyszła. I ona w tej klasie została. Wkrótce później została ochrzczona. Mamy tutaj nauczyciela, prawda? Ale musimy też dobrać sobie asystenta ewangelizacyjnego, który będzie koordynował te 15 do 20 minut w sprawach misji. I teraz ta klasa pęcznieje, prawda? I zachodzi najtrudniejsza rzecz w szkole sobotniej. Podział klasy. Bracie, my tak żeśmy się zżyli z sobą. Bracie, nie możemy tego. Najlepiej się czujemy ze sobą. Jeżeli po prostu tego nie zrobimy, to będzie zrów, będą tylko 4 osoby aktywne. Nie będzie 100% aktywności, a w imię misji taki podział powinniśmy oczywiście dokonać. I w międzyczasie powinniśmy pomyśleć, aby co zrobić? Aby dobrać kogo? Asystentów ewangelizacyjnych i nowych nauczycieli. Musimy dobrać w międzyczasie. To może być tak, że na przykład na zmianę. Teraz, siostro, może ty poprowadzisz w następnym tygodniu, przygotuj się. Już przygotowujemy nauczycieli do tego przyszłego podziału, bo widzimy, że nasza klasa się co? Rozrasta. I w pewnym momencie następuje oczywiście zmiana i wtedy oczywiście tworzy się z jednej klasy, tworzą się co? Tworzą się 2 klasy. Ale powiem wam, że to jest najtrudniejszy podział. Ale kierownik szkoły sobotniej musi widzieć to wszystko. Na zebraniu nauczycieli musi informować i mówić tak: słuchaj, wasza klasa, drogi bracie, jest już za duża. Robisz coś w tym, żeby po prostu utworzyć drugiego nauczyciela, drugiego asystenta? Rób to, no bo potem dyskusja stanie. Będą pretensje, że się przekrzykuje, jest harmider. Jak tego nie zrobimy w imię po prostu rozwoju, taka klasa musi być co? Musi być podzielona. I teraz popatrzmy, teraz tu przedstawiam wam wizję. To jest plan zboru, prawda? Naszej kaplicy, przypuśćmy, tutaj w Poznaniu. I teraz tymi kolorami zaznaczone są klasy z danej dzielnicy. I klasy powinny się tak dobierać, taka jest przynajmniej moja wizja, żeby byli z jednego rejonu miasta. Dlaczego? Bo popatrzcie, czerwony kolor to jakie mamy dzielnice tutaj w Poznaniu? No, przypuśćmy, te czerwone to Wilda. Te zielone to Jeżyce. Te niebieskie to jest Stare miasto, prawda? I w pewnym momencie ze Starego Miasta mamy cztery klasy szkoły sobotniej, te niebieskie. I oni dochodzą do wniosku, że tam na Starym Mieście znaleźli pewne miejsce i oni na przykład chcą już się sami zgromadzać, bo mają 24 czy 30 osób, prawda? W tych klasach razem w sumie jest. I załatwili to i w pewnym momencie oni po prostu przenoszą się gdzie? Do Starego Miasta. I jest zbór poznański Stare Miasto, prawda? I oni tak dalej działają, tak funkcjonują. A te klasy z innych dzielnic, one się dzielą, prawda? I nadal mamy co? Z innych dzielnic przybyła jakaś inna klasa. Jeszcze z innej dzielnicy inna klasa. Tu znowu się klasa podzieliła i znowu mamy pełno w kaplicy, ale przybył nam tam zbór. I tak w ten sposób poprzez szkołę sobotnią następuje misja. I funkcjonuje coś na zasadzie takiego wahadła, że raz w tygodniu taka klasa spotyka się gdzieś w mieszkaniu na jakimś osiedlu, z którego ta klasa się wywodzi. I na przykład tutaj mam taki plan Świdnicy. I na przykład jest osiedle Zawiszów, prawda? Bo tam jest jakaś klasa. I oni tam w tygodniu się spotykają, zapraszają na te swoje spotkania przyjaciół, mówią im o szkole sobotniej, że taką mamy w kaplicy, prawda? W naszej mamy szkołę sobotnią i w następną sobotę przychodzi troszeczkę więcej przyjaciół do szkoły sobotniej. Już się znają ci przyjaciele z adwentystami, prawda? Bo tam w domu się spotykają, to już nie mają oporów, żeby przekroczyć próg kaplicy, dlatego że tu mają przyjaciół, z którymi razem w klasie są. I w ten sposób to działa na zasadzie wahadła. Raz w tygodniu w domach, a w sobotę w kaplicy. I tak funkcjonują klasy szkoły sobotniej, które są początkiem zakładania zborów w poszczególnych dzielnicach. A więc to, co siostra White napisała w książce ze Skarbnicy Świadectw. Szkoła sobotnia jest polem misyjnym i daleko więcej ducha misjonarskiego powinno się wykazywać w tym tak ważnym dziele więcej niż miało to miejsce w przeszłości. Dzisiaj członkowie są bardzo szczęśliwi, gdy mogą zaśpiewać pieśni, posłuchać dobrego kazania i na tym się wszystko co? Na tym się wszystko kończy. Tak, a my tu działamy przez nauczycieli szkoły sobotniej i to może nie jest spektakularne, prawda? Może nikt nie pochwali, nikt nie zobaczy, że to jest takie gdzieś na piedestale, ale to przez takie właśnie funkcjonowanie szkoły sobotniej może być wspaniała ewangelizacja. Tak właśnie w Ameryce Południowej tak to funkcjonuje. Do Szwecji zaproszono pewnego zielonoświątkowego pastora z Seulu, Jongi Ho, czy nie wiem, jaką się wymawia. W każdym bądź razie przyjechał tam, dlatego że Kościół Adwentystów w Szwecji tak trochę spadał w pewnym okresie czasu z ilości członków zboru. I on się zapytał, bo nie bardzo wiedział, co to za społeczność go zaprosiła, więc zapytał się, co to jest za Kościół. No, Kościół Adwentystów. To ja nic innego nie robię, jak tylko wprowadzam w życie rady waszego proroka. A więc nasi adwersarze często stosują te zasady, które my dawno już powinniśmy stosować. Ja słyszałem taką wypowiedź: bracie, ale ja o tym wiem, ja to znam. I to jest tragedia, że my tylko o tym wiemy, że my to tylko znamy. Czy chcecie to zastosować? Czy chcecie rozjechać się i zastosować to w swoich zborach? Byliśmy kiedyś z pastorami na wycieczce śladami reformacji. Byliśmy w krainie Waldensów. Tam zauważyłem taki pewien napis, gdzie były generał z armii Wellingtona, który walczył z Napoleonem w bitwie pod Waterloo, stracił nogę, ale naczytał się wiele wspaniałych rzeczy o Waldensach i całe resztę życia, z uwagi na to, że stracił nogę, nie mógł poświęcić wojsku, więc pojechał i resztę życia poświęcił Waldensom tam pozakładał szkoły i ich kształcił. I ciągle im powtarzał, i to zdanie powinno się powtarzać także i adwentystom. Albo będziecie misjonarzami, albo będziecie czym? Jeżeli misja nie będzie nadrzędną rzeczą naszą, w naszym życiu, to będziemy niczym. I nasza ilość, ile mamy? 5 tysięcy? 5500, 5600, 5700 czasami, prawda? Ciągle po prostu będzie oscylowała na tym poziomie. Jeżeli coś się nie stanie, jeżeli nie nastąpi jakaś reformacja, przeszeregowanie, zmiana sposobu myślenia, podejścia, w tym przypadku do szkoły sobotniej, to nic się nie stanie. Życzę, abyśmy każdy z nas jeden pojedynczo jakiś wkład do tego wniósł. Jeżeli będziecie mieli wiarę jak co? Jak ziarnko gorczyczy, prawda? Powiedzcie do tej góry, żeby się przeniosła, się przeniesie. Widzicie na swojej drodze teraz góry? Jak przyjdziecie do zboru, żeby te rzeczy wprowadzić? To potrzeba wiary. Niech Pan wam szczególnie błogosławi. Amen.